Jest 15. Poniedziałek, 16 listopada. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia WIK. Będziemy walczyć o to, by ekspresowa dziesiątka Bydgoszcz-Toruń nie wypadła z listy priorytetowej, zadeklarował w rozmowie dnia w Polskim Radiu PiK poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber. Kilka dni temu przyszły minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że będzie analizował program budowy dróg, bo wielu ekspertów uważa, że był on kiełbasą wyborczą. Poseł Łukasz Schreiber zapewnił, że politycy z regionu, choćby poprzez pracę w Sejmowej Komisji Infrastruktury, będą zabiegać o realizację tej inwestycji.
Pewne jest to, że przed kampanią wyborczą dodawano na tą listę masę różnych obwodnic i dróg po to, by zdobyć punkty w poszczególnych gminach. Dzisiaj naszym zadaniem jako posłów z naszego regionu jest dopilnować, by ta inwestycja nie wypadła, ale miejmy świadomość tego, że tamte ustalenia były spisane głównie na papierze.
Ekspresowa dziesiątka Bydgoszcz-Toruń trafiła na listę priorytetową w wakacje w czasie kampanii wyborczej. Na razie ogłoszono przetarg na wybór firmy przygotowującej koncepcję trasy. Według planów poprzedniego rządu trasa powinna powstać do roku 2020. Seniorzy z Torunia i okolic mogą wziąć udział w cyklu bezpłatnych spotkań. Pierwsze już dziś. Jego tytuł brzmi Seniorze, poznaj swoje prawa, czyli praktyczne porady prawnika. Zainteresowani, którzy przyjdą o 17 do mikroośrodka kultury Czytelnia przy ulicy Łaziennej, będą mogli dowiedzieć się więcej o swoich prawach i poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Kolejne spotkanie w poniedziałek, 23 listopada o 11:30. Specjalista opowie o ziołolecznictwie, czyli domowym sposobie na dobre samopoczucie. Podczas spotkania zaplanowanego na ostatni poniedziałek miesiąca, czyli 30 listopada, odbędzie się z kolei trening pamięci seniorów. Mamy nowy rząd i premiera. Beata Szydło i kierowana przez nią Rada Ministrów zostali uroczyście zaprzysiężeni w Pałacu Prezydenckim. Premier i ministrowie przyjechali do kancelarii premiera w Alejach Ujazdowskich. Powitała ich tam była szefowa rządu Ewa Kopacz. Po krótkim spotkaniu w pełnym składzie nowi szefowie resortów rozjadą się do siedzib swoich ministerstw. 23-letni Polak usłyszał zarzut udziału w związku przestępczym o charakterze zbrojnym. Jarosław Schubert, rzecznik prasowy prokuratury apelacyjnej w Łodzi, poinformował, że według prokuratury mężczyzna działał na terenie Syrii, Norwegii, Turcji i Polski. Brał udział w szkoleniach, w tym także strzeleckich oraz działaniach bojowych. Grozi mu nawet 8 lat więzienia. Zakończyła się policyjna obława w brukselskiej dzielnicy Molenbeek. Celem akcji było schwytanie poszukiwanego listem gończym zamachowcy z Paryża, który przeżył ataki i uciekł do Belgii. Prokuratura poinformowała, że 26-letni Francuz Abdelslam Salah nie został schwytany. Teraz to wszystko, następne wiadomości o 16. Niebo nad regionem jest szczelnie wypełnione chmurami. Wieczorem i w nocy mają pojawiać się niewielkie przelotne opady deszczu, więcej ich w środę. Teraz na termometrach od 6 do 8 stopni, ciśnienie 1005-1007 hektopaskali. Słaby i umiarkowany wiatr wieje z południa i południowego zachodu.
Serwis sportowy, Małgorzata Burchard, dzień dobry. Mamy nowego szefa sportowego resortu. Witold Bańka został zaprzysiężony na stanowisko ministra sportu i turystyki w rządzie Beaty Szydło. 31-letni były lekkoatleta jest brązowym medalistą Mistrzostw Świata w sztafecie 4x400 metrów. Jest absolwentem politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Porażka polskiego deblisty w turnieju Masters. Marcin Matkowski w parze z Nenadem Zimoniczem przegrali pierwszy mecz w kończącym sezon tenisowy turnieju ATP Finals, który odbywa się w Londynie. Lepsi od Polaka i Serba byli Holender Jean-Julien Royer i Jorge Tecau z Rumunii. W rywalizacji singlistów Hiszpan David Ferrer zagra niebawem z Brytyjczykiem Andym Murrayem, a Szwajcar Stanislav Wawrinka z Hiszpanem Rafaelem Nadalem. Grand Prix na żużlu w 11 odsłonach. Opublikowano kalendarz rywalizacji o Mistrzostwo Świata w 2016 roku. Cykl rozpocznie się 30 kwietnia w Kersko, a zakończy 22 października w Melbourne. Po drodze światowa elita zawita m.in. do Warszawy 14 maja, Gorzowa 27 sierpnia i Torunia 1 października. Z kalendarza wypadły turnieje w Daugavpils i Tampere. Nowa lokalizacja to niemieckie Teterow. Przypomnijmy, że w Grand Prix 2016 zobaczymy czterech Polaków: Macieja Janowskiego, Jarosława Hampela, Bartosza Zmarzlika i Piotra Pawlickiego. Skoczkowie coraz bliżej pucharowego startu. W najbliższy weekend w Kligenthal rozpocznie się nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Do Niemiec pojedzie 7 Polaków: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Klemens Murańka, Jan Ziobro, Dawid Kubacki, Bartłomiej Kusek i Maciej Kot. Ten ostatni w pucharze zamierza nawiązać do swoich najlepszych startów.
Wizja takiego sezonu bardzo mi odpowiada. Właśnie to mnie cieszy, że nie ma takiej imprezy centralnej, bo myślę, że ta w lotach nie są traktowane tak poważnie. Jest możliwość, żeby po prostu od początku do końca skakać równo, zbierać te punkty, a nie skupiać się na jednej imprezie centralnej. Przekroczenie bariery 400 punktów jest takim celem. I też w pojedynczych zawodach, szczególnie zależy mi na tych konkursach w Polsce, na turnieju czterech skoczni, mistrzostwach świata, skakiwanie jak najwięcej razy do pierwszej dziesiątki jest takim celem, więc będzie na to czas, konkursów jest sporo, oby tylko zdrowie i forma dopisane.
Na zakończenie przypominamy o dzisiejszym meczu Ekstraklasy Koszykarzy. Polski Cukier Toruń o 18:00 zagra w Szczecinie z Wilkami Morskimi i będzie faworytem tego pojedynku. Wynik w naszym serwisie sportowym o 21:00. Polskie Radio
PIK. Reklama. Dla jednych za ślisko, dla innych za mokro. Dla jednych za zimno, dla innych za ciemno. Dla jednych za wiecznie, dla ciebie. W porządku. Bądź przygotowany na jesień i zimę. Mercedes-Benz klasy C i E z napędem na 4 koła Formatic. Sprawdź ofertę specjalną w salonie.
Zaprasza Autofrelik. Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 27. Toruń, ulica Szosa Chełmińska 214.
Wielka jesienna wyprzedaż biżuterii złotej, srebrnej oraz brylantów. Teraz taniej. Przecena do minus 70%. U nas bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy. Warto skorzystać. Jubiler Karkosik, Bydgoszcz, ulica Dworcowa 5. Uwaga, potrzebujesz gotówki? Skupujemy złoto i srebro. Gwarantujemy najwyższe ceny. Zapraszamy. Jubiler Karkosik, Bydgoszcz, ulica Dworcowa 5.
Krysia, popatrz. Znowu super ceny w Komputronik.
Pokaż, pokaż, pokaż! 15-calowy laptop Lenovo G5030 wyposażony w 4 giga pamięci RAM i system Windows 8.1 z możliwością bezpłatnej aktualizacji do Windows 10 za jedyne 999 zł. Taki laptop w takiej cenie! To oferta nowego salonu Komputronik w Centrum Handlowym Zielone Arkady.
Szykuj się, Krystyna! Woohoo! Zabieram cię na zakupy do nowego salonu Komputronik w Zielonych Arkadach.
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami zaprasza na 8. edycję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w naszym województwie. W dniach od 16 do 20 listopada odbędzie się ponad 80 bezpłatnych szkoleń i warsztatów dotyczących przedsiębiorczości w miastach regionu. Wejdź i zarejestruj się już dziś na stronie www.tydzienyprzedsiębiorczości.pl lub www.bar.pl.
Atrakcyjne lokalizacje, nowoczesna architektura, przestrzeń i komfort w rozsądnej cenie. Tak budujemy. Dla ciebie, dla twojej rodziny. Na wiele lat. Na zawsze. Perfekt Dom. Sprawdź na www.perfekt-brodnica.pl.
Stefan, brykę sobie kupuje.
Tak, nie wiem za co, jak ledwo zejść na nowy traktor już porował.
A bo Zetor w Interwaxie robi taką promocję, że jak kupisz traktor, to nawet do 32 tysięcy rabatu ci dadzą.
W Zninie?
No w Zninie.
To chyba jednak bryki nie kupisz.
A czym? No bo za te zaoszczędzone pieniądze starczy nam na nową maszynę z firmy Unigroup. Ale jakby wziął kredyt w Interwaxie na 4 lata, to całkowity jego koszt i do 2,5% jest.
No to wtedy by na brykę nową starczyło.
No.
Minęło już 10 lat.
Co?
10 lat.
Od czego?
Od otwarcia Galerii Wnętrz AMC. Z okazji 10-lecia Galerii Wnętrz AMC już od listopada startujemy z wystrzałowymi promocjami na najlepsze meble w regionie. Do 40% zniżki, wyprzedaże ekspozycji, a nawet meble bez VAT. Galeria Wnętrz AMC. Już od 10 lat inspirujemy twoje wnętrza. Zapraszamy. Ulica Lelewela 33. Róg Grudziąckiej.
Reklama.
Polskie Radio PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Ireneusz Sanger.
A także Mirosław Fryszkę. Włocławski poseł Łukasz Zbonikowski apeluje do dawnych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, by współpracowali z nim dla dobra regionu. Sąd umorzył postępowanie upadłościowe dotyczące Polonii Bydgoszcz. W Grudziądzu znikają fotoradary Straży Miejskiej. Poseł Łukasz Zbonikowski z Włocławka stara się odzyskać dawną pozycję w Prawie i Sprawiedliwości. Ma już pierwszy sukces. Znowu jest członkiem klubu parlamentarnego PiS. Jego dawni koledzy mówią, że na tym łaska prezesa się skończy.
Poseł Łukasz Zbonikowski przed wyborami przeżył prawdziwy armagedon. Stracił członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, był podejrzany o kradzież rozbójniczą, stał się bohaterem skandalu obyczajowego, ma ogromne problemy w domu. Mimo takich okoliczności mandat zdobył i nawet jest na powrót członkiem klubu parlamentarnego PiS. Teraz zwołuje konferencję prasową i za pośrednictwem mediów nakłania pozostałych parlamentarzystów PiSu z okręgu, by nie traktowali go jak trendowatego. Chce z nimi współpracować dla dobra okręgu i wyborców. Zapytałem, po cóż mu pośrednicy, czy sam oferty tej wcześniej nie składał swoim dawnym kolegom.
Tak, wyraziłem w postaci kontaktu telefonicznego i SMS-owego raz gratulacje, dwa zaproszenie do współpracy. Nie chcę tego rozjątrzać, ale rzeczywiście do tej pory nie ma za bardzo reakcji. Oferta, abyśmy nie żyli niechęcią, wręcz może nienawiścią, tylko żebyśmy współpracowali razem. Jesteśmy z jednej listy, jesteśmy w jednym klubie, mamy jedną wizję, więc powinniśmy realizować dobrą zmianę dla Polaków, mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego. Ja wyciągam rękę na zgodę, liczę, że będziemy współpracować, bo w pojedynkę mało skuteczni będziemy, a nie o to chodziło naszym wyborcom.
Jak rozumiem, ta oferta została po prostu odrzucona przez panią poseł Borowiak i pana senatora Buczaka?
Po prostu jest na razie jeszcze lekkie, może powyborcze milczenie.
Panie pośle, wrócił pan do klubu parlamentarnego. Co z powrotem do partii? Przypomnijmy, w sensie formalnym to pan wystąpił z PiSu, zatem ewentualny ruch również po pańskiej stronie. Czy będzie pan się starał o powrót do partii?
Myślę, że po uzgodnieniu i na prośbę władz mojej partii wrócę w szeregi, może i funkcje. Uważam to za naturalne i rehabilitujące. Tym bardziej, że już tydzień temu dokładnie zostałem poproszony o to, abym przybył i podpisał deklarację założycielską nowego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość. A więc jestem, myślę, potrzebny, jestem, myślę, przydatny i mile widziany.
Nie wiadomo, czy jest pan mile widziany. Z pewnością jest pan potrzebny. Bardzo dosadnie wyartykułował to pański następca w fotelu szefa okręgu toruńsko-włocławskiego PiSu, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, który stwierdził, że pański powrót do klubu to wyłącznie zagranie czysto taktyczne, wynikające z tego, że PiS ma w parlamencie zaledwie czteromandatową większość. Gdyby zabrakło Zbonikowskiego, ta większość byłaby o jego mandat mniejsza. Zatem żadnych ciepłych uczuć, po prostu chłodna arytmetyka. Klub tak, partia nie, funkcje nie.
No jest mi bardzo przykro, że słyszę takie słowa po tym wszystkim, co się wydarzyło. Myślę, że to są słowa niekulturalne i niestosowne w stosunku do kolegi z listy i do kolegi z jednego klubu parlamentarnego, ale co mogę powiedzieć? No być może nie wszyscy działacze powiatowi nadążają za decyzjami czy myślami i strategią władz centralnych, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu, każdy do tego dojrzeje.
W tej chwili centralną postacią Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku jest nowa poseł Joanna Borowiak. Do propozycji dawnego kolegi podchodzi bez entuzjazmu.
Pan poseł Łukasz Zbonikowski jest członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale zdecydowała o tym arytmetyka sejmowa. Jeżeli pan poseł Łukasz Zbonikowski wykaże inicjatywę i będą to ważne, dobre dla regionu i Włocławka plany, jak najbardziej może liczyć w takiej sytuacji na wsparcie. Ale w chwili obecnej, tak jak powiedziałam, na chwilę obecną na taką współpracę nie może liczyć.
Poseł Zbonikowski, wiele za tym przemawia, to w tej chwili partyjny banita i członkostwo w klubie parlamentarnym zmienia tu niewiele. Relacje są lodowate. Przykładem choćby fakt, że w mieście powstaje nowe biuro poselskie Prawa i Sprawiedliwości. Będą tam rezydować nowo wybrani parlamentarzyści PiSu. Jednak bez posła Zbonikowskiego. Włocławek, Marek Lewosiński.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Nie będzie upadłości bydgoskiej Polonii. Sąd rejonowy umorzył postępowanie w sprawie żużlowej spółki. Wcześniej dotychczasowy prezes klubu wycofał wniosek o ogłoszenie upadłości. Po przeanalizowaniu materiału sędzia Ewa Gacy-Rubelowska uznała, że cofnięcie pisma jest zgodne z prawem. Wyrok nie jest prawomocny.
Zanim sąd wydał orzeczenie, przesłuchał dotychczasowego prezesa żużlowego klubu sportowego Polonia. Andrzej Polkowski przypomniał, że miasto udało się sprzedać akcje żużlowej spółki i klub ma nowego właściciela. Bydgoskie Towarzystwo Sportowe, którego prezesem jest Władysław Gollop.
Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 13 listopada podjęta została uchwała o dalszym istnieniu spółki. I na tej podstawie chciałbym wycofać wniosek o ogłoszenie upadłości. W tej chwili nowy właściciel prowadzi negocjacje i z tego co wiem, do końca miesiąca pewne ruchy finansowe mają nastąpić.
Do końca listopada ma zostać spłacona pierwsza rata kredytu, a także zaległości wobec zawodników, co jest warunkiem przedłużenia licencji, mówił Polkowski.
Jeszcze jeżeli chodzi o sytuację finansową, że jest ogłoszony konkurs w mieście na dotacje dla spółki, na wysokości 500 tysięcy złotych, która będzie rozstrzygnięta też właśnie pod koniec listopada.
Sprawa potoczyła się w dobrym kierunku. Są wizje wyjścia na plusy, dodał Cezary Drupczyński, tymczasowy nadzorca sądowy.
Myślę, że nowi właściciele, wchodząc w ten temat, mają określony plan i chcą go zrealizować. To znaczy tak, z jednej strony jest tak jakby pewne zapewnienie ze strony miasta Bydgoszcz, że będzie tak jakby dofinansowywać ten sport, a pozostała część jakby środków, które należy zebrać, żeby spłacić wcześniejsze zobowiązania, no to już jest zadanie dla nowych właścicieli i nowego zarządu, który pewnie w najbliższym czasie zostanie jakby powołany.
Po tym wszystkim sędzia Ewa Gac-Rubelowska ogłosiła.
Sąd rejonowy po rozpoznaniu sprawy z wniosku Żużlowego Klubu Sportowego Polonia Bydgoszcz o ogłoszenie upadłości postanawia umorzyć postępowanie w sprawie. W chwili obecnej trudno mówić o trwałej niewypłacalności dłużnika w świetle tego, że zmienił się właściciel spółki. Jest jakiś nowy plan restrukturyzacyjny, co potwierdził również pan tymczasowy nadzorca sądowy. Są również jakieś propozycje spłaty zobowiązań, które na spółce ciążą. Stąd sąd uznał, że nie można w chwili obecnej przesądzić tego, że niewypłacalność ma charakter trwały, a w konsekwencji tego uznał, iż cofnięcie wniosku przez dłużnika nie jest sprzeczne z prawem.
Przypomnijmy, zanim miasto podpisało umowę z Władysławem Golobem, próbowało sprzedać akcje Polonii dwukrotnie, nieskutecznie. Udało się dopiero za trzecim razem. Bydgoskie Towarzystwo Sportowe z Władysławem Golobem na czele kupiło Polonię za 1229 zł, ale zobowiązało się za to przejąć długi w wysokości 4 milionów złotych. Z kolei miasto do 2019 roku przekaże klubowi 8,5 miliona. Dotacje zostaną wstrzymane, jeśli Golob nie będzie spłacał zadłużenia lub wycofa klub z rozgrywek. Dodajmy, że Władysław Golob ma już skompletowany skład Polonii na sezon 2016. Wśród zawodników m.in. Marcin Jędrzejewski, Oskar Aitner-Golob, do tego Mikołaj Curyło, Andrzej Kudryaszow i Wiktor Kułakow. Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
W Grudziądzu nie ma już fotoradarów obsługiwanych przez Straż Miejską. Urządzenia zostały zdemontowane i zabezpieczone. Taką decyzję podjął komendant municypalnych w związku z nowymi przepisami zabraniającymi strażnikom rejestrować wykroczenia za pomocą fotoradarów. Chociaż przepisy wchodzą w życie dopiero 1 stycznia przyszłego roku, urządzenia w Grudziądzu zniknęły już teraz.
Panie komendancie, kierowcy się cieszą, nie będzie w Grudziądz miał fotoradarów używanych przez Straż Miejską. Dlaczego tak szybko? Bo ta ustawa, która została przyjęta przez Sejm, wchodzi dopiero w życie od 1 stycznia 2016 roku. Wy już postanowiliście szybciej zadziałać.
Jan Przeczewski, komendant Straży Miejskiej w Grudziądzu. Tak, postanowiliśmy szybciej z panem prezydentem szybciej to wyłączyć po to, żeby do końca roku obrobić jak największą ilość wykroczeń, które zostały zarejestrowane przy pomocy tych urządzeń.
Panie komendancie, proszę wytłumaczyć kierowcom, ale także słuchaczom, gdzie te fotoradary znikną, znikają bądź już znikły.
Dwa urządzenia stacjonarne na ulicy Halera, jedno na wysokości zespołu szkół mechanicznych, drugie koło jednostki wojskowej wjazd na stadion żużlowy. Urządzenie również stacjonarne rejestrujące przejazd na czerwonym świetle na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Sikorskiego oraz mobilne urządzenie, które było zgodnie z grafikiem zatwierdzonym przez komendanta miejskiego policji i przeze mnie używane przez cały miesiąc w różnych częściach miasta.
Proszę powiedzieć, co się teraz stanie z tymi urządzeniami?
Na pewno na ten moment mamy takie ustalenia z panem prezydentem, że mobilne urządzenie będzie u nas magazynowane i będzie wykorzystywane przez Zarząd Dróg Miejskich do kontroli ilości przejeżdżających pojazdów, czyli do kontroli potoku pojazdów, ilości tych pojazdów. Czy te pozostałe urządzenia ktoś będzie chciał wziąć, mówiąc w prezencie, tego nie wiem.
Na pamiątkę? A może na jakimś portalu aukcyjnym?
Zobaczymy. No, ostatnio taki pomysł dostałem, żeby wystawić na portal aukcyjny. Może ktoś z rekordzistów, co zapłacił bardzo dużo mandatu, będzie chciał go sobie na pamiątkę kupić.
Przygotował pan tutaj jakiś raport, wydruk dotyczący waszej działalności związanej z używaniem fotoradarów.
W wyniku tych wszystkich działań na kierowców, na tych 40, prawie ponad 40, blisko 50 tysięcy osób ukaranych na kwotę 5 milionów 300 tysięcy złotych.
To nie są jakieś powalające liczby i kwoty, biorąc pod uwagę to, że niektóre samorządy w przeciągu jednego roku potrafią zarobić tyle, ile państwa zarobili w przeciągu 10 lat.
10 lat funkcjonowania fotoradaru, 2005-2015, no to wychodzi średnio te 500 tysięcy rocznie, no po prostu. No nie są to kwoty powalające, z tym, że my nigdy nie mówiliśmy, że fotoradary w Grudziądzu to są maszynki do zarabiania pieniędzy.
Od dzisiaj zero fotoradarów w Grudziądzu obsługiwanych przez Straż Miejską. Cieszycie się bardzo?
To jest bardzo pozytywny temat. Straż Miejska powinna mieć ograniczone, moim zdaniem, tutaj przywileje i powinna dbać o mieszkańców miasta i zająć się jakimś tutaj porządkiem. Bardzo się cieszę z tego powodu.
I się cieszymy, bo nie będzie mandatów.
No się też bardzo cieszę. Ostatnio 3 razy na jednych światłach mnie zapali.
Dodajmy, że od nowego roku 5 strażników w Grudziądzu, którzy dotychczas zajmowali się obsługą tych urządzeń, będzie dodatkowo patrolować ulice miasta. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, czas rozpocząć nasze rozmowy i trudno chyba podjąć inny temat. Czy po piątkowych zamachach w Paryżu spadło nasze poczucie bezpieczeństwa w Polsce? Jak walczyć z terroryzmem, przeciwdziałać? Czy to w ogóle jest możliwe? Czy Europa powinna brać przykład ze Stanów Zjednoczonych? Jakie konsekwencje dla Polski i Europy mogą mieć ostatnie zamachy w Paryżu? 52 345 50 90 345 50 60 PIK małpa radio.pik.pl, także SMS numer 70 906. Wystarczy wpisać PIK. Treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tu Janusz z Wielonki dzwoni.
Słuchamy.
Proszę pana, jest jedno. Cały terroryzm ściąga ją Stany Zjednoczone. Czyli
ten w Europie również?
Idą za Stanami Zjednoczonymi. A mianowicie, niepotrzebna była interwencja w Afganistanie, w tych innych krajach islamskich. Niepotrzebne były interwencje. I naszych chłopaków tam wciskali w różnego rodzaju machlojki. To mi się bardzo nie podoba i wielu Polakom na 100% tak samo. I jeszcze nam podziękują za te obozy przesiedleniowe, co tutaj były u nas w Polsce na Mazurach. Jeszcze nam podziękują islamiści. Dziękuję, do widzenia.
To była opinia pana Janusza, do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60 PIK małpa radio.pik.pl, także SMS-y. Numer 70 906. Proszę wpisać PIK, treść opinii, podać również swoje imię. Przypomnę, że koszt nadesłania SMS-a to 50 groszy plus VAT. Tymczasem kolejny telefon, kolejna osoba. Popołudnie z nami, dzień dobry, witam.
Witam, Roman z Podtorunia. Ja tak w związku z tym, z tą zmianą rządu, chciałbym taką samą opinię, a na początku chciałem zaznaczyć, że bardzo lubię słuchać Radio PIK. Jest to takie otwarte radio, ma bardzo dobrą muzykę, rozmowę bardzo dobrą. Jest to dosyć kreatywne. Natomiast moje oczekiwania w stosunku do rządu, że będzie miał jakiś wpływ na zmianę polityki informacyjnej, bo to, co się dzieje w mediach publicznych, ja już nie mówię o prywatnych, ale tych mediach publicznych, ten przekaz jednostronny, gdzie jeszcze tam pokutują i dominują recenzenci czy redaktorzy na formacji Trybuny Ludu.
Mówi pan o telewizji?
TVP Info i tamte inne. Ja nie mówię, żeby oni nie byli. Mogą być, tylko w tej chwili to jest tak przegięte.
Panie Romanie, a przypomnę, nie dzwonił pan też dokładnie z taką samą opinią w ubiegłym tygodniu?
W ubiegłym tygodniu nie, wcześniej, bo to mnie bardzo boli. Ten przekaz jest tak skrajny.
Dobrze, panie Romanie, opinię...
Ale chciałbym tylko powiedzieć, że my jako ludzie o poglądach konserwatywnych, którzy przyczyniliśmy się do tego, że akurat ta opcja w tej chwili wygrała, czujemy się wyobcowani tutaj w tym przekazie informacyjnym, czujemy się wprowadzeni w jakiś tam narożnik, gdzie się w nas tylko bije. Nie ma równowagi w tym przekazie i liczę na to, że ten rząd zmieni, że będzie... Wszyscy będą mieli możliwość wypowiedzenia będzie jakaś dyskusja. Dziękuję bardzo.
Na razie może się pan wypowiadać na naszej antenie, antenie Polskiego Radia PIK. To była opinia pana Romana. Do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60. PIK@radiopik.pl, także SMS-y numer 70 906. Wystarczy wpisać PIK, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Ja przypomnę temat naszej dyskusji. Jakie konsekwencje dla polskiej Europy mogą mieć zamachy w Paryżu? Czy po tych piątkowych zdarzeniach tragicznych spadło państwa poczucie bezpieczeństwa w Polsce? Jak walczyć z terroryzmem i czy w ogóle można skutecznie z terroryzmem walczyć? 52 345 50 90 345 50 60 również. Popołudnie z nami. Polskie Radio PIK. Halo.
Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie, witam pana redaktora, witam państwa.
Dzień dobry, panie Bogdanie.
No, uważam, że w Polsce specjalnie chyba raczej nie będzie takiego tam jakiegoś nasilenia terrorystycznego. Zgadzam się z panem Januszem z Zielonki, no facet ma głowę, w porządku to powiedział i ujął, no. Niepotrzebnie Stany Zjednoczone chcą narzucać wszystkim swój dyktat demokracji i to demokracji. Każda demokracja ma swoje takie niuanse, nie? Jest specyficzna dla danego kraju i w Stanach Zjednoczonych jest inna niż w Polsce, niż we Francji. We Francji jest inna troszeczkę niż w Niemczech nawet. A kraje tam inne kulturowo od nas, oni nie bardzo chętni są w tą demokrację i nie można nikogo na siłę uszczęśliwiać, tak jak to robią Stany Zjednoczone. Pchają wszędzie swój interes, chcą sobie...
Aczkolwiek z drugiej strony należy też przypomnieć i pamiętać, że te linie podziału też nie przebiegają tak tylko...
Ja rozumiem,
chociażby
ja
przypomnijmy sobie zamachy w Moskwie, zamachy dotyczące Rosji.
Ja to wszystko rozumiem i Czeczenia jest i są pośrednie kraje, które są pół na pół i tak dalej. Ale nie można za bardzo w to wszystko wchodzić i wikłać innych ludzi. No, rozwalili sprawę Iranu, gdzie był względny spokój i pan, jak to mówią na niego, różnie Sadat dla jednych był lepszy, dla drugich nie. Teraz się wraca, że on był całkiem w porządku.
Mówi panu Iraku.
I to samo z Kaddafim i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze na koniec chciałem powiedzieć panu Romanowi, no panie Romanie, no bez przesady, ja uważam, że media no różne są i różnie muszą się wypowiadać i nie mogą być prawicowe i lewicowe. Media powinny być jednakowe i są takie w Polsce media i czy to jest TVN, nie jestem za nimi, i czy to jest na przykład, można powiedzieć, i vice versa, w drugą stronę jakaś tam Dziennik Polski, który w drugą stronę mówi. I
panie Romanie,
Radio Maria jest,
musimy
jeszcze
już kończyć.
Ja uważam, że właśnie jeżeli się słucha, już kończę, trzech rodzajów różnych mediów, to dopiero można sobie wypośrodkować i mówić o mediach, a nie można tak, że ktoś tam poprzednio powiedział, już naprawdę kończę. Ktoś
i tu postawmy kropkę już. Panie Bogdanie, dziękuję za telefon, pozdrawiam, kłaniam się, do usłyszenia. Do rozmów telefonicznych powrócimy już za kilkanaście minut. Pisać mogą państwo przez cały czas pik@radiopik.pl, także SMS-y numer 70906. Wystarczy wpisać PIK, treść opinii i podać swoje imię.
Kiedy spadnie gwiazda. I kiedy spadnie gwiazda, co świeciła nam, to wtedy przyjdę ja i nauczę się ciebie. I głośno to powiem, dzisiaj będę ja. Przyjdzie noc i wyłączy sumienie. I kiedy spadnie gwiazda, co świeciła nam, to wtedy przyjdę ja i nauczę się ciebie. I głośno to powiem, dzisiaj będę ja.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W Toruniu otwarto startup kampus UMK. Poza tym rozpoczął się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Jeszcze jeden temat. Czy uchodźcy w Polsce mogą liczyć na zrozumienie? Czy wnosząc swoje obyczaje mogą wzbogacić polską kulturę? Będą łączyć naukę z biznesem. W Toruniu otwarto startup Campus UMK. Jest to miejsce, w którym studenci i naukowcy otrzymają merytoryczne wsparcie i pomoc w rozwoju projektów naukowych o potencjale biznesowym, tworzące własne startupy. To pierwszy tego typu ośrodek w kraju.
Idea łączenia nauki z biznesem jest całkiem już dobrze rozwinięta w kraju.
Marcin Kilanowski, akademicki inkubator przedsiębiorczości UMK.
Brakuje jednak przestrzeni, miejsc i zespołów i programów, które by pomagały naukowcom otwierać się na świat zewnętrzny, na potencjalnych zamawiających ich badania, ekspertyzy, rozwiązania. Ten nasz startup campus, który dzisiaj otwieramy, jest inicjatywą Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Inkubatora Nowoczesnych Technologii Exea Smart Space. Właśnie ma on być tym miejscem, w którym będą naukowcy, studenci, doktoranci mieli możliwość rozwijania swoich pomysłów, swoich projektów.
Czy tych osób z pomysłami jest dużo, czy im potrzebny był właśnie taki impuls w postaci też osób, które im powiedzą, jak ten swój pomysł wdrożyć w życie?
Było sporo zgłoszeń, wniosków. Wybraliśmy 5, taki był zamiar. Bardzo ciekawie się złożyło, że mamy i zespół studenckie, i doktorantów, i naukowców.
Jest 5 zespołów i co dalej?
5 zespołów przez najbliższe 3 miesiące będzie poznawało narzędzia pomocne do rozwoju biznesu.
Łukasz Ozimek, Exea Smart Space.
Pozna metody i techniki tworzenia modeli biznesowych, wszystkich kolejnych działań związanych bardzo mocno z tworzeniem takiego startupu, projektu biznesowego na wczesnym etapie rozwoju. Po tych 3 miesiącach, posiadając tą wiedzę, my też poznamy ich zapatrywanie się i chęci dalszego rozwoju, więc jeżeli zobaczymy, że dalej ich motywacja się utrzymuje, mają konkretne plany i działania na najbliższy czas, to z nami zostają. Jeżeli to jakby się ulotniło, już nie ma tego zapału, to będziemy musieli się z nimi pożegnać, tworząc automatycznie miejsce dla kolejnych zespołów. Natomiast zespoły, które zostaną po tych 3 miesiącach, wspólnie z nami wyznaczają cele, które muszą osiągnąć. Cele biznesowe, cele zadaniowe. I nasze zadanie polega na tym, żeby weryfikować, czy te cele zostały osiągnięte i wspierać ich merytorycznie w ramach indywidualnych sesji warsztatowych, mentoringowych.
Nazywam się Kalemba Michał. Jestem studentem trzeciego roku prawa. Chcemy stworzyć aplikację, której główną ideą jest łączenie pracowników i pracodawców i pracowników poszukujących pracy tymczasowej. I tutaj najbardziej istotnym elementem tego pomysłu jest czas. Chodzi nam o pracę tymczasową, to znaczy kiedy osoba poszukuje pracy na kilka godzin, kilka dni bądź kilka tygodni, bo to pojęcie pracy tymczasowej można rozumieć różnie. Na rynku znajdują się różne strony, które pośredniczą w poszukiwaniu pracy. Niemniej jednak my mamy w zamiarze stworzyć coś, co będzie się wyróżniało na rynku nie tyle co stron, tylko aplikacji, bo aplikacji jako takiej nie ma.
Powiedzcie o swoim pomyśle na biznes.
Naszym pomysłem jest stworzenie symulatora kardiologicznego pracy przy sercu. Będzie to narzędzie dla studentów, przy którym studenci będą wyrabiali nawyki potrzebne przy pracy przy prawdziwym pacjencie. Przede wszystkim będzie to aplikacja i ta aplikacja będzie na wszystkie platformy. Planujemy ją uruchomić na Windowsie i na Macu na pewno. I będzie, jeżeli się uda, również do tego model w rzeczywistości, to znaczy Phantom, przy którym studenci będą wykonywali jakieś operacje i będziemy badać ich działania przy Phantomie i przekazywać to do aplikacji.
Macie jakieś doświadczenie z biznesem już?
Nie, w tej chwili chyba nie mamy żadnego większego doświadczenia i również Startup Campus UMK pomaga nam w tym, żeby zdobyć taką wiedzę i wiedzieć, w jaki sposób to pokierować.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
80 bezpłatnych szkoleń, warsztatów i spotkań z przedsiębiorcami na Pomorzu i Kujawach, zresztą nie tylko. Ruszyła 8. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Z akcji korzystają nie tylko osoby, które już mają swoje firmy, ale także te, które mają dopiero pomysł na biznes.
Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest w 160 krajach. W tym czasie szkolimy się, rozmawiamy i mówimy o bolączkach. Jakie dotykają polskiego przedsiębiorcę? To brak pieniędzy na inwestycje i rozwój, mówi Piotr Sylwestrzak z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
Potrzeba jest takiego finansowania zewnętrznego, tak żeby wesprzeć przedsiębiorców.
A jaka jest droga od pomysłu do założenia swojego biznesu?
Dosyć daleka. Ważne, żeby ten pomysł był przemyślany. No i później, żeby zdobyć takie właśnie finansowanie zewnętrzne. Sam proces rejestracji firmy to jest już bardzo w tej chwili w Polsce szybka ścieżka, natomiast no, też chodzi o to, żeby dobrze zaistnieć na rynku, a to trochę czasu zajmuje.
Pomysł jest. Teraz kwestia, czy się uda to zrealizować z pomocą jakichś dodatkowych środków zewnętrznych. No i zobaczymy.
Mnie interesują właśnie procedury organizacyjne, to jak założyć firmę właśnie od strony prawnej.
No w sumie pomysłu jako takiego nie mam i liczę właśnie na jakieś wskazówki, które mi pomogą wybrać.
Pomysłu jeszcze nie ma, ale myślę, że tutaj znajdę inspirację.
Mam pomysł na biznes, natomiast potrzebuję generalnie się dowiedzieć, czego jeszcze nie wiem na temat robienia biznesu.
Trzeba mieć żelazną dyscyplinę, żeby mieć własną firmę?
Jeśli się nie ma żelaznej dyscypliny, to firma wcześniej czy później albo kiepsko wszędzie, albo po prostu przestaje istnieć. To jest prawda.
No ale od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli się nie ponosi porażek, no to człowiek się niczego nie uczy, tak?
Szkolenia dedykowane są nie tylko początkującym przedsiębiorcom, także tym, którzy są już na rynku, ale chcą osiągnąć więcej. Dowiadują się na przykład, jak szybko i tanio walczyć o klienta.
Nie ma rzeczy niemożliwych.
Magdalena Telkowska mówi tu o empatii.
Zaczynamy od empatii, czyli od wejścia w buty użytkownika, czyli tego naszego klienta, którego mamy obsługiwać, tak? I musimy jak najbardziej go zdiagnozować, mówiąc tak trochę w cudzysłowie, żeby móc go jak najlepiej obsłużyć później i żeby on chciał też do nas przyjść.
Czy żeby pozyskać klienta, musimy go polubić?
Dobrze by było. Przede wszystkim musimy lubić to, co robimy. Tak? Od tego trzeba wyjść. Jeżeli już klienta polubimy, to już jest gwarantowany sukces.
Na szkoleniach mowa jest także o ryzyku, jak je minimalizować. O tym Łukasz Machała z Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Tak naprawdę, aby tą działalność prowadzić, nie trzeba rejestrować już tej działalności. Można skorzystać na przykład z akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i tam spróbować w pierwszym okresie, czy pomysł na biznes faktycznie będzie miał wzięcie na rynku. Minimalizujemy to ryzyko tak naprawdę i możemy przez ten pierwszy okres zobaczyć, czy nasz pomysł faktycznie ma szansę osiągnąć sukces.
Bydgoszcz, Sława Skibińska-Dmitruk.
Dodam jeszcze, że więcej na temat akcji, czyli Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na stronie internetowej pod łatwym do zapamiętania adresem www.tydzienieprzedsiębiorczości.pl. Czy uchodźcy w Polsce mogą liczyć na zrozumienie, czy wnosząc swoje obyczaje mogą wzbogacić polską kulturę? To trudne pytanie, zwłaszcza teraz po piątkowych zamachach terrorystycznych w Paryżu. Mimo to dziś do Kruszwicy na trzydniowe spotkania z mieszkańcami przyjechała Marina Julia, konsultantka Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw integracji dzieci cudzoziemskich w Polsce, a wraz z nią Hebda, Czeczenka, która mieszka w Polsce już od ponad 10 lat.
Trzeba tak robić. Jak jest stanie, to tak. Ćwiczymy. No kap za ciem. 3-4, tak. Raz. To musi być bardzo głośno. Dobra, dajemy lesbinkę, tą muzykę, lesbinka. Bardzo głośno. Panie burmistrze, można pana tutaj bliżej? Tak. Lisa, postaraj się. Leśniemy.
Stara historia. Pracowałam jako rusycystka w warszawskim liceum, też legendy edukacji Marzeny Okońskiej. I pewnego razu mój przyjaciel powiedział mi, że w Warszawie jest miejsce, gdzie jest bardzo wiele dzieci rosyjskojęzycznych. Jak to? Przecież tak tęskniłam za rosyjskim. I on mnie przywiózł do ośrodka dla uchodźców przy ulicy Ciołka w Warszawie. I tam zobaczyłam takie długie, długie, ciemne, dosyć obskurne, obdrapane korytarze, drzwi do pokojów i mnóstwo dziecięcych bucików przed pokojami. Bo my, na wschodzie, zdejmujemy buty, jak wchodzimy do pokoju i zobaczyłam taki dom, te buciki przed drzwiami, przed wycieraczką i zobaczyłam te dzieci, od razu popełniłam gafę, bo powiedziałam, coś chcę dla was zrobić, ja was nauczę tańczyć, walca. Popatrzyli na mnie i powiedzieli, ależ my umiemy tańczyć, tylko nie walca. I tak już zostałam na Ciołka, potem w innych ośrodkach dla uchodźców i Czeczeni, tam byli i Ingusze, i Dagestańczycy, i potem i Ukraińcy. Ja żartuję, że jestem jedynaczką z rodzeństwem. Jedynaczką się urodziłam, a moim rodzeństwem jest Heda, jest moją siostrą. I tak to jest, że w Polsce znalazłam rodzinę i to Czeczenka. Nasze kraje toczą wojnę, Rosjanka i Czeczenka, jako siostry, jako przyjaciółki, jako matki. Vai de gniach, kestaszył alu, vai rsady nadie, lariej lacho bez ciudala, busu basa nochciće.
Ja wtedy przyjechałam po 6 miesiącach od Czeczenii do Polski. Najpierw byłam 5 miesięcy w ośrodku w Radomie, a później na Czołki w Warszawie. I wtedy zobaczyłam Marinę, która śpiewa na ulicy naszą piosenką, naszą modlitwę. Nie wytrzymałam, wyszła do Mariny, poznałam się i z tego czasu przyjaźniliśmy i jesteśmy siostrami.
Siostrami?
No. Dwie wojny prawie przeżyłam w Czeczenii. Jak ta wojna doszła do naszego miejsca, do Komsomolskiej, ja uciekłam od Czeczenii do Inguszetii i mieszkałam na ośrodku, w namiotach parę lat, poka nie zbierałam pieniędzy, poka do wyjechać. Pierwszy syn zginął w wojnie, a zostało piątkę, zabrałam ze sobą i przyjechałam do Polski.
A w związku z tym, co się wydarzyło, nie obawia się pani, bo takie mogą być nastroje w związku z tym antymuzułmańskie.
Tak, bo nawet nie trzeba wziąć teraz Francję, Paryż z tego czasu, jak tutaj zaczęli wyjeżdżać Syryjcy, już zaczęła się w Polsce. Jak wychodzę, ja już 10 lat tu mieszkam, nigdy wcześniej nie było coś takiego. Jak wychodzę z chustką, już córka parę miesięcy temu była pobita, bo ona w chustce. Jeden pijak podchodził do przystanku na tramwajowym. Wyjeżdżaj stąd, wy jesteście terrorysty. Już tutaj jest nie tak jak wcześniej.
W Kruszwicy była i rozmawiała Żaneta Walentyn. Polskie Radio PIK popołudnie z nami. Powracamy do naszych rozmów. Po atakach terrorystycznych, do których doszło w piątek w Paryżu, Straż Graniczna i Policja są w stałym kontakcie z ABW, z Centrum Antyterrorystycznym, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i swoimi zagranicznymi odpowiednikami. Straż Graniczna zwiększyła nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa na lotniskach. Monitorowane są przeloty i odloty samolotów, m.in. z Francji. Dotychczasowy koordynator służb specjalnych Marek Biernacki spotkał się rano z szefami służb specjalnych jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego rządu. Po tym spotkaniu poinformował, że w Polsce ocena stanu zagrożenia terrorystycznego pozostała bez zmiany. No i właśnie, czy po piątkowych zamachach w Paryżu spadło państwa poczucie bezpieczeństwa, jak walczyć z terroryzmem i czy to w ogóle jest możliwe? O tym dzisiaj rozmawiamy. 52 345 5090 345 5060 pikmałpa.radiopik.pl, także smsy numer bez zmiany 70906, wystarczy wpisać PIK, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Mamy pierwszy telefon w tej części programu. Popołudnie z nami. Dzień dobry.
Pana mówi. Panie redaktorze, można mówić?
Nie, jest pani Antonie, witam.
Witam również państwa i pana redaktora. No ja tak szczerze mówiąc jestem bardzo przemyśliwa od ściania jakiegoś popłochu i szczególnych obaw, ale ostrożny należy być i czujnym i można się wszystkiego spodziewać, bo no to jednak są terroryści, prawda? Nie wiadomo jakie są ich zamysły i w jakim zasięgu działania znajdzie się Polska, czy w ogóle jesteśmy ich tym punktem zainteresowania, ale być może, że różnie to może być. No, dlatego bardzo dobrze, że nasze państwo przynajmniej myśli o tym, żeby nas jakoś strzec. Na razie póki co należy się spokojnie i być troszeczkę bardziej tolerancyjnym dla tych ludzi, którzy już tutaj mieszkają od lat. Bo są takie przypadki, kiedy ludzie tu po 25 lat mieszkają, mają polskie obywatelstwo, dzieci w szkołach, a jednak spotykają się z szykanami, chociaż dali się poznać z tej najlepszej strony. Ja nie dlatego to mówię, żebym szczególną miłość się ich darzyła, ale uważam, że musimy być obiektywni i powinniśmy traktować wszystkich w sposób taki wyrozumiały, zgodnie z ich zachowaniem i tym, co sobą prezentują. Więc na wszelki wypadek dajmy spokój tym ludziom, którzy już tutaj od lat mieszkają i niczym się złym nie wykazali. Natomiast jeśli chodzi o tę ewentualną przyszłość, kiedy to możemy ich mieć w nadmiarze, czy więcej niż byśmy sobie życzyli, zawsze tak było, że chcieliśmy kogoś bądź nie. Należy pomóc osobom, które potrzebują tej pomocy, ale rzeczywiście bardzo ostrożnie i w tym się akurat zgadzam z osobami, które mówią, że bardzo ostrożnie i bardzo minimalnie, bo po prostu nie jesteśmy tacy bogaci. Chociaż Unia daje pieniądze, ale jednak różne sytuacje potem się wydarzają. No i niestety. Natomiast jeszcze jedno słówko na temat pracy, panie redaktorze. Już kończę. Skoro istnieje wolność wypowiedzi, obywatel może mówić, co mu się zechce i co na co ma ochotę, to prasa tym bardziej. I my powinniśmy być wdzięczni, że prasa chce naświetlić nam pewne sytuacje, że się dziennikarze wypowiadają, że nam pewne sprawy wyjaśniają, że niektórzy troszeczkę przejaskrawiają, bądź za bardzo mówią swoje prywatne opinie, ale to jest demokracja, skoro wolno obywatelowi, wolno dziennikarzowi tym bardziej. Jak mi się nie podoba jakaś wypowiedź, to są gałeczki, przekręcamy inne programy, oglądamy to, co lubimy.
Można tylko, żeby rzeczywiście prezentować różne punkty widzenia. Dziękuję za telefon.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
Do
usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60 pik@radiopik.pl, także SMS numer 70906. Wystarczy wpisać pik, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Kolejna osoba, kolejny telefon. Popołudnie z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, mówi Filip z Bydgoszczy. Ja uważam, że w sprawie tych zamachów, że my tu w Polsce, to przecież w ogóle nie musimy się niczego obawiać, bo właśnie dzisiaj w Polsce powstał rząd tysiąclecia, którego bardzo mądra i rozważna polityka uchroni nas przed jakimkolwiek zamachem. A nawet gdyby pojawił się jakiś szaleniec, to Beata piersią nas zasłoni. Po prostu wszystkie lemingi polskie czują się bardzo bezpiecznie teraz w Polsce.
Panie Filipie, dziękuję. Bez ironii, bez obrażania, a rzeczywiście tutaj powtórzmy to fakt. Dziś prezydent Rzeczypospolitej w Pałacu Prezydenckim zaprzysiągł nowy rząd pod przewodnictwem Beaty Szydło, która od dziś jest oficjalnie, formalnie premierem. Dziękuję. 52 345 50 90 345 50 60 pik@radiopik.pl, także SMS numer 70906. Wystarczy wpisać pik, treść opinii. Proszę również podać swoje imię.
Fume à volonté. Je lève mon verre de rouge ou de saké gin à ma santé.
Tymczasem list od pana Roberta z Bydgoszczy, który pisze: moim zdaniem jedynym wyjściem jest zakazanie islamu w Europie, bo jest to ustrój taki jak faszyzm czy komunizm, pisze pan Robert. Do tego czasu skończyć się z poprawnością polityczną i zacząć nazywać rzeczy po imieniu. Islamiści się nie integrują z prostego powodu, zabrania im to Koran. Zabrania im tego Koran. Proszę, by media zaczęły więcej uwagi przeznaczać na to, co mówią przedstawiciele różnych służb specjalnych i wojskowych, bo mam wrażenie, pisze pan Robert, że bardziej poświęca się czas na ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią, niż tych, którzy mają coś do powiedzenia. Za chwilkę znowu będziemy mieli jakieś marsze na pokaz w wykonaniu polityków, które nic nie wnoszą i tak do nas tam
następnego ataku, do następnej tragedii, pisze pan Robert. Co do naszego bezpieczeństwa, to jesteśmy bezpieczni, ale to nie oznacza, że nie możemy, nie musimy być czujni. Jedno jest pewne, że oni już tu w Europie przybyli jako uchodźcy i mogą się poruszać bez większego problemu, czego dowody już mamy po ostatnich wydarzeniach. Co do wzbogacenia kulturowego, to widzimy, jak się właśnie wzbogacili Francuzi, pisze pan Robert. I ostatni akapit. Mam nadzieję, że za wolność słowa nikt mnie tu nie wyzbie od rasisty, faszysty czy też homofoba. Po prostu mam z islamem do czynienia od 16 lat i dobrze ich znam, pisze pan Robert. Wiem, jacy są, jak myślą. Obecnie przebywam w Paryżu, dziś na pływalni, gdzie chodzę, było 5 osób, czyli jakieś 10% tego, co zawsze. Zwyczajnie się boją i nie ma się czego dziwić, napisał pan Robert z Bydgoszczy, aktualnie w Paryżu. 52 345 50 90, 345 50 60, pikmałpa.radio.pl, także smsy numer 70 906, wystarczy wpisać pik. Treść opinii proszę również podać swoje imię. Popołudnie z nami Polskie Radio PIK. Dzień dobry.
Dzień dobry, Piotr Grudziądza. Zgadzam się w 100% z panem Robertem, że islam jest zagrożeniem dla Polski, a Francuzi przez swoją rewolucję francuską, którą zeświadczyli państwo i się tak zalaicyzowali, odeszli od wiary, że oni są w stanie uwierzyć teraz, ile mnóstwo konwertytów przeszło na islam we Francji. Nawet teraz było w telewizji info, że kilkunastu Polaków warcie w ISIS tam w Syrii, bo oni uwierzyli, że jak zginą śmiercią samobójczą, to będą miały szczęście w raju z tymi 72 dziewicami i będą mieli tam z nimi stosunki. Wie pan, jak
dobrze, panie Filipie, powracając do sedna sprawy, czy jest możliwa skuteczna walka z terroryzmem?
To zależy. Trzeba zinfiltrować to środowisko. I jeszcze polecam wszystkim, żeby przeczytali państwo wypowiedź pewnego imama, już nie pamiętam dokładnie, ale 11 września bieżącego roku w meczecie Al-Aqsa w Jerozolimie, co mówił na temat do muzułman, żeby szli i się rozmnażali w Europie.
Panie Filipie, dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
52 345 50 90 345 50 60 pikmałpa.radio.pl, SMS proszę nadsyłać pod numer 70 906, wystarczy wpisać pik. Treść opinii proszę również podać swoje imię. Czy po piątkowych zamachach w Paryżu spadło państwa poczucie bezpieczeństwa? Czy ono się nie zmieniło? Jak walczyć z terroryzmem? Jak przeciwdziałać? Czy Europa może powinna brać przykład ze Stanów Zjednoczonych? A może to nie jest dobry przykład? 52 345 50 90, 345 50 60, pikmałpa, radiopik.pl, SMS 70 906, proszę wpisać pik. Treść opinii proszę również podać swoje imię. I built a hive, became one with the bees, but we fell like rain, got lost into the sea. If I don't know, Do rozmów telefonicznych powrócimy już po godzinie 16. Pisać mogą Państwo przez cały czas pikmałpa.radio.pl. Także SMS-y numer 70906. Proszę pisać PIK, treść opinii, podać swoje imię. Tymczasem ma nam zapatrzenie.
Miłość prawdziwa pali jak pożołę. Trafia prosto w serce, zabija jak wroga. Miłość wyśniona, zazdrości kocham tajska cnoty.
Zakupy? Lubisz mieć wybór? Szukasz ciekawych marek? Zapraszamy do już otwartego, największego w regionie, centrum handlowego Zielone Arkady. 200 sklepów, popularne restauracje i kawiarnie, punkty usługowe, 1200 miejsc parkingowych, a także niebanalna architektura oraz dogodna lokalizacja. Zielone Arkady, centrum pełne inspiracji. Szczegóły na www.zielonearkady.com.pl.
Szanowni klienci, zapraszamy na Dni Bohatera Domu od 4 do 17 listopada. Czeka na Was moc atrakcji, znakomite ceny, m.in. WC Kompakt z deską w komplecie za 199 zł. Licytacje już od złotówki oraz konkursy na działach handlowych. Przyjdź i przekonaj się sam. Leroy Merlin, Bydgoszcz, ulica Rejewskiego 5. Zapraszamy.
Czekasz? My już ruszyliśmy. Pierwsi w regionie rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2015. 85 nowych samochodów BMW w wyjątkowej ofercie. Nie czekaj, bądź pierwszy razem z nami. BMW Dynamic Motors zaprasza do salonów. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Toruń, ulica Olimpijska 8.
Klub Kuźnia zaprasza na koncert The Watch Plays Genesis. 22 listopada usłyszymy w Bydgoszczy albumy Trespass i Nursery Crime w fenomenalnym wykonaniu The Watch. Więcej na klubkuźnia.pl.
Wielka gala sylwestrowa w nowej sali na Jordankach. W programie przeboje muzyki klasycznej, musicalowej i popularnej w wykonaniu znakomitych solistów teatrów muzycznych i scen operowych. Gość specjalny Krzysztof Kiliański. W przerwie toast noworoczny, po koncercie poczęstunek przy dźwiękach zespołu muzycznego. Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprasza.
Park Solankowy to miejsce spotkań Inowrocławian. Tu spacerujemy, biegamy, bawimy się, wypoczywamy. Solanki można pokazać o każdej porze roku, każdej godzinie, przy każdej pogodzie. Są piękne i zadbane. To prawdziwy skarb Kujaw, za który mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów. Park finansuje się z opłaty uzdrowiskowej. Doceń to, że Solanki masz gratis.
Reklama. Polskie Radio.
Jest 16. Poniedziałek, 16 listopada. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Premier Beata Szydło i nowi ministrowie po zaprzysiężeniu w Pałacu Prezydenckim przybyli do kancelarii premiera. Nową Radę Ministrów powitała była szefowa rządu Ewa Kopacz. Potem odbyło się krótkie spotkanie nowej Rady Ministrów pod przewodnictwem premier Szydło. Teraz ministrowie są już w swoich resortach i spotykają się z ustępującymi szefami ministerstw. Martwimy się o bezpieczeństwo w trakcie Światowych Dni Młodzieży, mówi kardynał Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski, komentując wydarzenia w Paryżu, wyraził nadzieję, że spotkanie młodych z papieżem Franciszkiem w Krakowie odbędzie się w spokoju i w bezpiecznej atmosferze.
Mamy nadzieję, że nie będzie tego zagrożenia. Martwimy się, bo te wypadki pokazały w Paryżu, że pokój i bezpieczeństwo w Europie jest zagrożone. Ale Europa ma wystarczające siły, połączenie ze Stanami Zjednoczonymi, aby to jednak rozwiązać i żeby nadal Europa, w tym Polska, czuła się bezpiecznie i na co Europa zasługuje.
Papież Franciszek w lipcu przyszłego roku w Krakowie i w jego okolicach spotka się z młodymi z całego świata. Organizatorzy szacują, że w wydarzeniu może wziąć udział nawet 2,5 miliona osób. A we Francji trwa akcja przeciwko terrorystom. Pozostałe kraje europejskie zastanawiają się, czy ich obywatele mogą czuć się bezpiecznie. W wyniku zamachów w Paryżu zginęło ponad 130 osób. Państwo islamskie grozi kolejnymi zamachami.
Po zamachach w Paryżu służby wielu krajów europejskich wzmogły czujność. Zdaniem Wojciecha Lorenca z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych przy tak wielkim nasileniu zagrożeń nie uda się powstrzymać wszystkich prób ataków.
Z tego trzeba zdawać sobie sprawę, że 100% bezpieczeństwa praktycznie nie będzie nigdy, zwłaszcza przy tak nasilonej działalności propagandowej państwa islamskiego.
Ale jak twierdzi doktor habilitowana Katarzyna Górak-Sosnowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nie możemy czuć się całkiem bezpiecznie, ale nie możemy też wpadać w panikę. Ekspertka docenia to, jak z tragedią radzą sobie Francuzi.
Postawa Francuzów jest naprawdę godna podziwu, którzy starają się jakoś przejść na tym do porządku dziennego, nie dać się.
Ekspertka wyjaśnia też, że celem ataków jest zastraszanie.
W ogóle o to chodzi w atakach terroru, żeby złamać ludność cywilną. Póki co to nie ma miejsca.
We Francji i Belgii, bo to właśnie tam wiedzie trop, zatrzymywane są kolejne osoby podejrzane o związek z piątkowymi zamachami w Paryżu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio.
Tablica z przekreślonym wizerunkiem arabskiego pałacu lub budowli przypominającej meczet pojawiła się dziś na ulicy Szubińskiej. Została umieszczona tuż pod znakiem informującym o wjeździe do Bydgoszczy od strony Białych Błot. Nie ma na nim antyislamskich haseł. Jest wizerunek przypominający arabski pałac, taki choćby jak słynny Alcazar w Sewilli, czy też może duży meczet. Obrazek był przekreślony grubą czerwoną linią. Można to odczytywać jako wyraz niechęci wobec muzułmanów, kultury arabskiej. Rzecznik bydgoskich drogowców Krzysztof Kosiedowski mówi, że zawieszenie tablicy traktowane jest jako akt wandalizmu i została ona usunięta. Po atakach w Paryżu społeczność muzułmańska w Polsce apeluje, by nie przenosić niechęci, jaką rodzą ataki terrorystyczne, na Arabów mieszkających w Polsce. Naprawdę nie każdy muzułmanin jest terrorystą, przekonują. A więcej o tym na radiopik.pl. Teraz to wszystko, następne wiadomości o 17. Na termometrach od 6 do 8 stopni, ciśnienie 1006-1008 hektopaskali, do jutra spadnie o 1-2 hektopaskale. Wiatr jest słaby i umiarkowany, wieje z prędkością do 20 km na godzinę z południa i południowego zachodu. Zachmurzenie nad regionem jest duże, wieczorem i w nocy mogą pojawiać się słabe opady deszczu.
Reklama.
Wykorzystasz kamień w Twoim domu? Zastosujesz materiał trwały, pewny i sprawdzony. Piękno kamienia naturalnego i jego właściwości użytkowe przewyższają produkty z innych materiałów. blaty kuchenne, schody, łazienki, posadzki, parapety, elewacje, kominki. Wszystko zrobimy dla Ciebie. Przedsiębiorstwo Granit z Solca Kujawskiego. Zobacz na www.granit.pl. Dzwoń pod 52 387 64 10.
Tak jak każde ciało jest wyjątkowe, tak każdy materac Tempur zachowuje się wyjątkowo. Zapewnia idealne podparcie kręgosłupa i odciążenie dla mięśni. Czy wiesz, że trwają najlepsze promocje Tempur? Tylko w salonach Comfort Snu. Zapraszamy Cię do autoryzowanych salonów materacy Tempur w Bydgoszczy. Przy ulicy Jagiellońskiej 94 obok Media Markt i Szajnochy 2 obok Obi. Wejście od Fordońskiej oraz na www.comfortsnu.pl. Wybierz komfort snu.
Dla jednych za ślisko, dla innych za mokro. Dla jednych za zimno, dla innych za ciemno. Dla jednych za wiecznie, dla Ciebie w porządku. Bądź przygotowany na jesień i zimę. Mercedes-Benz klasy C i E z napędem na 4 koła 4Matic. Sprawdź ofertę specjalną w salonie.
Zaprasza Autofrelik. Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 27. Toruń, ulica Szosa Chełmińska 214.
Zapraszamy do nowo otwartego, luksusowego hotelu Evita w Tleniu. Komfortowe pokoje, wyśmienita kuchnia, basen i spa. Sprawdź naszą wyjątkową ofertę pobytową, wypoczynkową i weselną. Zapraszamy też na zabawy andrzejkową i sylwestrową oraz do spędzenia w hotelu Evita świąt Bożego Narodzenia. www.evitahotel.pl. Tleń, ulica Czerska 11.
To była nagła sprawa. Pilnie potrzebowałam niedużej sumy. Szukałam kogoś godnego zaufania, sprawdzonego. Znajoma powiedziała mi, że Optima to uczciwa firma i nigdy się na niej nie zawiodła. Teraz wiem to i ja. Optima to bezpieczne pożyczki.
Optima Pożyczki. Dzwoń 500 600 370 lub odwiedź nas. Bydgoszcz, ulica Dworcowa 8. Telefon 500 600 370. www.optima.pl. Optima. Wygodne rozwiązanie na gotówki pożyczanie.
Zakład Techniczny Propan, Bydgoszcz, Inwalidów 51. Sprzedajemy, wypożyczamy, instalujemy i naprawiamy gazowe i olejowe urządzenia grzewcze. Dostarczamy wszystkie gazy techniczne i energetyczne potrzebne rodakom. Firma Propan na wszystkie 4 pory roku. Telefon kierunkowy 052 36 67 550. Zapamiętaj 36 67 550.
Minęło już 10 lat.
Co?
10 lat.
Od czego?
Od otwarcia Galerii Wnętrz AMC. Z okazji 10-lecia Galerii Wnętrz AMC już od listopada startujemy z wystrzałowymi promocjami na najlepsze meble w regionie. Do 40% zniżki, wyprzedaże ekspozycji, a nawet meble bez VAT. Galeria Wnętrz AMC. Już od 10 lat inspirujemy Twoje wnętrza. Zapraszamy. Ulica Lelewela 33. Róg Grudziąckiej.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Już za chwilę o założeniach przyszłorocznego budżetu Bydgoszczy. Poza tym w Toruniu powstanie elektrociepłownia gazowa za 500 000 zł. Wybuduje ją Grupa Energetyczna ADF. W programie także kolejna relacja z festiwalu Kamerimicz w Bydgoszczy. Dochody, wydatki, deficyt czy inwestycje? Jednym słowem, budżet. Prezydent Bydgoszczy przedstawił plany finansowe na przyszły rok. Priorytetem przy tworzeniu budżetu są inwestycje, na które można pozyskać unijne środki. Rafał Bruski chce też przeznaczyć 17 milionów złotych na drogi gruntowe. Prócz tego w planach jest likwidacja podatku targowego. Wzrosnąć ma za to podatek od nieruchomości.
Po stronie dochodów w przyszłorocznym budżecie Bydgoszczy 1 526 000 000 zł, po stronie wydatków 1 400 000 000. Ale zdaniem skarbnika miasta Piotra Tomaszewskiego to nie jest najważniejsze.
To znaczy czasami w budżecie jest to ważne, żeby dynamika była dobra. A zatem jeżeli patrzymy na to, co jest najważniejsze dla Bydgoszczy, czyli wynik operacyjny, czyli ta nadwyżka, która decyduje, czy będziemy mogli nie tyle zaciągać kredyt, ale finansować nasze inwestycje ze środków własnych, to to jest właśnie nadwyżka operacyjna. Ona w roku przyszłym ma wzrosnąć ze 107 milionów, które są zaplanowane na rok bieżący, a będzie wyższa, do 125 milionów i to jest podstawowa dobra wiadomość dla miasta, bo to świadczy, że nasza tendencja, trend, jeżeli chodzi o wzrost, zostanie zachowany.
Prawie 400 milionów złotych miasto zamierza przeznaczyć na inwestycje.
Uruchomimy na pewno podstawowe, te duże inwestycje infrastrukturalne, a więc trasę WZ, czyli między węzłem zachodnim a Pawłówkiem, ulicę Grunwaldzką, także ulicę Kujawską, a więc budowa linii tramwajowej wraz z układem oczywiście drogowym. To jest także szkoła w Fordonie, to są prace przy młynach Rotera.
Do tego budowa ścieżek rowerowych, rozpoczęcie budowy lodowiska czy przedłużenie trasy uniwersyteckiej, dodaje prezydent Rafał Bruski, a skarbnik miasta przypomina, że priorytetem w budżecie mają być te inwestycje, które mają szansę na unijne dofinansowanie.
Tak, generalnie celem naszym musiało być to, żeby nasze miejskie pieniądze pomnożyć. Bo tak naprawdę, jeżeli chcemy wydać 1 000 000 zł z budżetu miasta ze środków własnych, to możemy dostać coś, co kosztuje 1 000 000 zł z inwestycją unijną, to za 1 000 000 zł kupujemy coś, co warte jest 2 000 000. No to naszym obowiązkiem jest to, żeby racjonalnie gospodarować pieniędzmi miasta i kierować te swoje środki głównie do takich inwestycji.
W przyszłorocznym budżecie ma się znaleźć także 17 milionów złotych na drogi gruntowe.
Przy czym 5 milionów pochodzić będzie z takiej pozycji, która była do tej pory, a więc modernizacji głównych dróg miejskich. Ich stan się na pewno poprawił, ale dalej będzie to kontynuowane tylko nieco wolniej. 5 milionów, przypomnę, tak czy tak było wykorzystywane głównie w ramach programu 25/75 na budowę właśnie dróg lokalnych i 7 milionów dodatkowe. Pan skarbnik tutaj zaproponował nieznaczne podwyższenie podatku od nieruchomości do wysokości takiej, jaka jest co najmniej w 7 innych miastach Unii Metropolii Polskiej, więc nie jest to też zdarzenie wyjątkowe. Dzięki temu uda się zebrać co najmniej 17 milionów złotych i od przyszłego roku taką pozycję budżetową już na stałe w budżecie na przyszłe lata, aby była.
Średnio podatek od nieruchomości wzrośnie o 3%. Miasto chce natomiast zrezygnować z podatku targowego, ale w pewnych częściach miasta opłata ma być podniesiona i to znacznie, by zniechęcić sprzedawców do handlu.
Zniechęcać do chociażby takiego handlowania, jakie dzisiaj mamy przed Rywalem. Także obejmie, jeżeli to oczywiście przygotujemy, z radnymi zapoznam się, jeżeli uzyskamy akceptację radnych, właśnie po to, aby eliminować, nie wiem, łóżka polowe, stragany, płoty, używaną odzież z głównych ulic miasta.
A główne dochody miasta to oczywiście wpływy z podatków PIT i CIT. Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Zapewni mieszkańcom prąd i ciepło w Toruniu. Wmurowano kamień węgielny pod budowę elektrociepłowni gazowej. Dzięki tej inwestycji znacząco zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Poprawi się również bezpieczeństwo dostaw prądu. Inwestycja grupy energetycznej EDF pochłonie 550 milionów złotych.
Dzięki budowie elektrowni zostaną spełnione nowe, zaostrzone normy emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Thierry Dusserin, prezes zarządu grupy energetycznej EDF Polska.
Trzeba wiedzieć, jeżeli chodzi o kwestie ekologiczne, że od 1 stycznia 2016 i 2017 roku wejdą w życie nowe, bardzo restrykcyjne normy emisji do powietrza nałożone dyrektywami europejskimi. Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję, aby obecnie istniejące, przestarzałe kotły węglowe zastąpić elektrociepłownią gazową. Przy spalaniu gazu praktycznie nie będzie już żadnych emisji siarki. Emisje tlenków azotu zostaną zmniejszone 3, a nawet 4-krotnie. Znaczącemu zmniejszeniu ulegnie emisja dwutlenku węgla.
Par l'utilisation de la cogeneration.
Robert Kowalski, prezes zarządu grupy energetycznej EDF Toruń.
Wśród tych wymogów środowiskowych jest też jeszcze pył i akurat przy instalacjach węglowych te emisje pyłu są kluczowe i dla tej inwestycji, dla modernizacji tych starych węglowych aktywów, właśnie pojawienie się kogeneracji gazowej powoduje, że te emisje pyłu znikną praktycznie do zera. Przez pierwszy okres, czyli ten okres 2-3 lat, okres prób do czasu uruchomienia nowej elektrociepłowni gazowej, zakładamy równoległą pracę tych aktywów, aby nie dopuścić do sytuacji, gdzie będzie zagrożenie dla ciągłości dostaw ciepła dla mieszkańców Torunia.
Piece węglowe zostaną wyłączone, kiedy pracę rozpocznie elektrociepłownia gazowa. Jej budowa powinna zakończyć się w pierwszej połowie 2017 roku. Inwestycja kosztować będzie 550 milionów złotych. 275 to wkład państwa.
Jerzy Góra, prezes zarządu Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Uznaliśmy, że to jest inwestycja godna poparcia, ponieważ z jednej strony to jest produkcja prądu i ciepła, bardzo nowoczesny, zgodny z wszystkimi uwarunkowaniami, które dotyczą emisji szkodliwych cząstek do atmosfery. Polska gospodarka będzie miała nowy, duży obiekt przemysłowy. Z drugiej strony społeczeństwo Torunia będzie mogło korzystać z czystego powietrza.
No jakby nie patrzeć, EDF jest jednym z większych emitorów zanieczyszczeń.
Szczepan Burak, dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni w Urzędzie Miasta.
Co prawda, Konin jest bardzo wysoki i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń jest na terenach rozległych, ale na pewno dotyka również Torunia. A ta inwestycja spowoduje zdecydowane zmniejszenie emisji i zarówno tlenku siarki, azotu, jak i pyłu, który decyduje o jakości powietrza w Toruniu, bo głównie ze względu na pył Toruń objęty jest programami ochrony powietrza. Nie tylko, tak jak się tutaj głównie mówiło, że bezpieczeństwo cieplne, energetyczne ta inwestycja gwarantuje, ale również i poprawa bezpieczeństwa ekologicznego.
Dla Popołudnia z nami Michał Zaręba.
Dodam jeszcze, że w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego uczestniczyli wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, prezydent Torunia Michał Zaleski i wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes. Prezes zarządu EDF Polska podziękował za słowa wsparcia, jakie usłyszał w Toruniu w związku z niedawnymi zamachami w Paryżu. Jesteśmy zszokowani i zaniepokojeni przyszłością. Wszystkie oznaki wsparcia pomagają nam w tych trudnych chwilach, podkreślił Thierry Dusserin. W ubiegłym roku z Ryszardem Lęczewskim zdobył złotą żabę za zdjęcia do filmu Ida. W tym roku walczy o kolejną statuetkę. Łukasz Żal, autor zdjęć do filmu Intrus, startuje w dwóch konkursach Kina Polskiego i debiutów operatorskich. Obraz powstał w polsko-szwedzkiej koprodukcji, więc nic dziwnego, że konferencje z operatorem zdominowały pytania dotyczące współpracy ze szwedzkim reżyserem oraz aktorami. A oto relacja Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek.
Spotkanie z Łukaszem Żalem było okazją do tego, aby poznać kulisy polsko-szwedzkiej współpracy, która rozpoczęła się od ustalenia przez reżysera Maxa von Horna i operatora 10 punktów określających ich współpracę.
Doszliśmy do wniosku, że zrobimy sobie taki dekalog, bo wydaje mi się, że łatwiej jest mieć jakieś ograniczenia i wtedy się po prostu łatwiej pracuje. Oczywiście można je łamać. Więc kolejna właśnie taka zasada to było to, że nasz kadr jest więzieniem Johna. Chcieliśmy zbudować takie kadry, żeby one po prostu go gdzieś tam gniotły, żeby te kadry były niekomfortowe, było w nich mało powietrza, żeby ta właśnie ramka to było takie trochę więzienie naszego głównego bohatera. Kolejnym podpunktem było to, że właśnie im więcej dramatu, tym większy dystans. To też było nasz kolejny taki właśnie punkt. I że kamera nasza nie ma empatii, ale ma cierpliwość. Kolejny podpunkt, że właśnie nasza kamera nie jest synchronizowana z bohaterem, żeby właśnie budować nasz świat z różnych punktów widzenia, że gdzieś każdy ma swoją rację, żeby właśnie to budować na takich różnych spojrzeniach, gdzie każdy ma swoją prawdę.
Łukasz Żal opowiadał także o współpracy z Urlikiem Munterem, który zagrał głównego bohatera w Intruzie, a nie jest aktorem, tylko muzykiem. W Szwecji zresztą bardzo popularnym. To taki szwedzki Justin Bieber, mówił Łukasz Żal.
Dla mnie to specjalnie nie była różnica, ale Magnus ma, myślę, znakomite wyczucie do aktorów i niesamowicie potrafi też z nimi współpracować i ich przygotowywać. W tym filmie był dość taki długi okres przygotowawczy Magnusa z aktorem i nasz właśnie John na przykład spędził 2 tygodnie na farmie, pracując na farmie, także jak po prostu wieczorami go odbieraliśmy, to po prostu śmierdział. Myślę, że on gdzieś tam bardzo dobrze został przygotowany i też bardzo dobrze został przygotowany po prostu przez Magnusa do tej roli. To, że on był amatorem, akurat fantastycznie zadziałało, bo dostaliśmy pewną świeżość właśnie i gdzieś tam pewne prawdziwe emocje. To myślę, że jest ogromna zasługa Magnusa, jego przygotowania, a także jego systemu takiej pracy, gdzie on właśnie w takich najbardziej emocjonalnych scenach bardzo dobrze przygotowywał naszego Johna do tego i bardzo mu też pomagał i też zbudował takie ogromne zaufanie między właśnie nim a Johnem.
Temat filmu wydaje się bardzo uniwersalny. Zrobiony został jednak bardzo po szwedzku.
Bardzo ciekawe, że kiedy pojechałem do Szwecji, na początku odebrałem ten film bardzo uniwersalnie, jako taki film, który mógłby się zdarzyć wszędzie, ale kiedy zacząłem mieszkać w Szwecji i zacząłem pracować tam, to zobaczyłem, że jednak pewne rzeczy są bardzo szwedzkie, na przykład właśnie to, gdzie jak jest problem, to się go nie próbuje rozwiązać, ani doprowadzić do jakiejś interakcji między ludźmi, tylko właśnie Szwedzi bardzo często czekają, aż problem sam się rozwiąże, więc myślę, że film jest bardzo szwedzki.
Łukasz Żal w tym roku nie tylko startuje w dwóch konkursach, zasiada także w jury konkursu filmów dokumentalnych. Dla Popołudnia z Nami z festiwalu Kamerimicz Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Dźwiękowe relacje z tego festiwalu na naszej antenie, także na stronie www.radiopik.pl, na stronie internetowej także zdjęcia, filmy. Zdjęcia również na naszej facebookowej stronie. Polecamy Państwa uwadze. Popołudnie z nami Polskie Radio PIK. Powracamy do naszych rozmów. Czy po piątkowych zamachach w Paryżu spadło poczucie bezpieczeństwa państwa nasze w Polsce? Jak walczyć z terroryzmem? Jak mu przeciwdziałać? I czy to w ogóle może być skuteczne? 52 345 5090 345 5060 pikmałpa.radiopik.pl, także SMS-y. Popołudnie z nami Polskie Radio PIK. Dzień dobry.
Dzień dobry, Mirosław się kłania, okolice Świecia. Wydaje mi się, że na razie zamachy terrorystyczne w Polsce nie grożą, ale jeśli nie zatrzymamy fali uchodźców i przykładowo Polska będzie ich przyjmować, to za jakiś czas będzie mieli podobny problem jak Francuzi. Po prostu tam stwierdzono, że muzułmanie zdecydowanej większości się nie asymilują. Podobały mi się, wie pan, wczoraj dwie wypowiedzi. Pana Leszka Millera, który stwierdził, że polityka multikulti w Europie poniosła fiasko, a kanclerz Niemiec, pani Merkel, to szkodnik. Oraz wypowiedź pana Korwin-Mikke, powiedział tak, że jeśli przyjmiemy teraz 7 tysięcy uchodźców, to jutro to będzie 70 tysięcy, a później 700 tysięcy. Także poprzez taką politykę emigracyjną wykańczamy naszą cywilizację. Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia, to była opinia pana Mirosława. 52 345 50 90 345 50 60 pikmałpa.radiopik.pl SMS-y proszę nadsyłać pod numer 70 906, wystarczy wpisać PIK, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, witam.
Dobry wieczór, Dariusz z tej strony. Wie pan, moim zdaniem, i to nie tylko moje, tylko zgadzam się z wieloma osobami, które mówią, że przede wszystkim trzeba porządek zrobić tam, w Syrii czy w Iraku. Porządek w sensie pomóc w jakiś sposób, czy zbrojnie, czy finansowo. No bo jeżeli tam, dopóki tam nie będzie pokoju i porządku, to tutaj u nas w Europie będą się działy takie rzeczy, jakie się dzieją, niestety. Bo naprawdę, ja byłem po tych akcjach w Nowym Jorku tam w 2001 roku, byłem i proszę sobie wyobrazić, przejeżdżałem przez Amsterdam pod wiaduktem korek i obok mnie w pojeździe siedział Arab. To wie pan co, to ja się bałem, autentycznie. Widząc Araba, bo mówię tak, teraz wysadzi się gościu. Wiadukt, korek, ja nie mam żadnych szans. I tak przynajmniej ja odczuwam teraz, jak widzę Araba na ulicy czy w samochodzie, no to coś tam we mnie się dzieje.
Mhm. Ale czy ta bojaźń to nie jest zbyt daleko posunięta w tym momencie?
No, podejrzewam, że wiele osób z tych Francuzów się nie bało, widząc Araba. I niestety skończyło się tak dla nich, jak się skończyło. Po prostu myślę, że Arabowie sami zasłużyli na to, że ja się nie dziwię na przykład tam czy w Niemczech, bo u nas w Polsce jeszcze nie ma napadów na nich, nie ma podpalań.
I oby nie było.
Tak, ale tam ja się tym ludziom, tym Niemcom wcale nie dziwię. Nie to, że ja ich potępiam w czambuł, ale skoro są uchodźcy, bo tam w danym kraju jest wojna, to proszę zrobić im jakoś miejsce na przetrwanie, zrobić tam porządek i proszę bardzo, wracajcie sobie, wy sobie żyjcie tam, my sobie żyjemy tutaj, bo nasze cywilizacje i kultury są zupełnie różne. My nie dogadamy się z nimi ani razu.
Czyli jak rozumiem, nie uda się połączyć ognia z wodą. Panie Dariuszu, musimy już kończyć.
Tak, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Pozdrawiam również, dziękuję za telefon, dziękuję wszystkim Państwu za udział w dyskusji. Kończymy popołudnie z nami, poniedziałkowe wydanie, za kilka minut audycja Bliżej Życia. Poprowadzi ją Żaneta Walentyn, a w tej audycji o drodze, która zniknęła z listy priorytetowych inwestycji. Proszę pozostać z nami, z Polskim Radiem PIK. Ireneusz Sanger, kłaniam się, do usłyszenia.